Bardzo serdecznie witamy naszych słuchaczy na specjalnej edycji Radia Wisła. Rozmowa z panem Sławomirem Ciokiem. Lena Prożyński, Leszek Kudziński dla Radia Wisła. No i pan Sławomir, producent filmowy, reżyser filmów dokumentalnych, dziennikarz telewizyjny i radiowy. Jest pan absolwentem Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja marketing medialny i public relations. Po polsku nie ma nas tych rzeczy. No i do tego jest jeszcze Wydział Organizacji Sztuki Filmowej w Łodzi.
Cóż za dumna nazwa, prawda?
No tak. A do tego jest pan człowiekiem światowym, bo uczestniczy pan w programach w Luksemburgu, finansowanie, Film Business School w Rondzie w Hiszpanii, w Lizbonie, w Portugalii, w Strasburgu. Jest pan uczestnikiem Prime Packaging i to jest już Berlin, Wiedeń, nie Wiena i Warszawa.
I teraz mam powiedzieć, po co to wszystko, tak?
No wie pan, to jest, dlaczego ja pozwoliłem sobie na tego rodzaju, to nie jest dywagacja, po prostu niecodziennie mamy okazję gościć kogoś z tak wspaniałym, nowoczesnym CV. To jest przykład dla nas, ludzi, którzy wyjechali z Polski dawno, zmian. Bardzo pozytywnych. Jesteśmy częścią nie tylko Europy, ale świata. Przyjeżdżamy do Stanów, spotykamy się z ludźmi, prowadzimy biznesy, poznajemy się albo nie. To jest fantastyczna zmiana. I dlatego właśnie pomyślałem, że może zaczniemy od tego.
A ja wracam do realiów. Panie Sławku, ile lat pan studiował?
No to policzmy. Na początek dziennikarstwo przez łącznie 5 lat. Później zrobiłem sobie przerwę edukacyjną, poświęcając się całkowicie pracy w Telewizji Polskiej, w pierwszym programie przez największą ilość czasu, ale też kilka lat częściowo i głównie spędziłem w Telewizji Polonia, zajmując się relacjonowaniem życia Polonii tak, jak je widziałem w różnych krajach europejskich i też raz zdarzyło mi się tutaj być w Seattle w 2008 roku i po raz pierwszy się z tym całym środowiskiem zetknąć. I po tych 5 latach postanowiłem wrócić do tego systemu edukacyjnego. Wybrałem się na studia do Łodzi, które trwały 2 lata, ponieważ były to studia podyplomowe. No i wtedy też w jakiś sposób tam starałem się zreorientować jakby z kierunku tego czysto telewizyjnego w stronę już filmu, który niekoniecznie albo nie wyłącznie jest przeznaczony do tego, żeby być pokazywanym w telewizji. I normalnie jest w tej chwili tak, że zwykła szkoła filmowa, niezależnie od tego, ile lat trwa, to tak naprawdę nikogo nie przygotowuje do tych wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć właśnie po wyjściu z tej szkoły, kiedy się chce robić jakiś projekt, kiedy chce się, powiedzmy wprost, no, realizować własne marzenia. I wtedy bardzo pomocne są różnorakie programy takie doszkalające, różne szkoły prowadzone, tak, dopełniające to wszystko, bo tak naprawdę dopiero tam realnie pracujemy na konkretnym projekcie, poznajemy tajniki marketingu filmowego, jak zrobić ten film, żeby ludzie chcieli go obejrzeć, żeby był wart tego, żeby go obejrzeć, żeby miał jakąś wartość artystyczną i tak dalej, i tak dalej. I to dopiero później, jeśli się kończy taką zwykłą szkołę filmową, trzeba się wybrać do Luksemburga, do Berlina, do Wiednia, do Paryża, do Londynu.
Do
Seattle, tak, ale to już jakby nie w celach takich czysto edukacyjnych. No i też miałem też historię właśnie też związaną edukacyjną z Uniwersytetem w Miami, gdzie też miałem okazję 2 lata temu uczestniczyć w takim bardzo fajnym programie filmowym, który w istotny sposób otworzył mi do końca oczy na to, jak wygląda cały ten system pracy w Ameryce, po co się robi filmy, na co się zwraca uwagę. No i teraz po tych kilku latach od skończenia szkoły, z których to każdy rok poświęciłem na to, żeby się dalej rozwijać, żeby korzystać z tych programów, do których mogę mieć dostęp. I ta wiedza teraz po prostu dopiero procentuje, dopiero wtedy, kiedy już...
Realnie no, zaczyna pan robić filmy, prawda?
Tak, tak. Znaczy, no już zrobiłem 5 filmów do tej pory, ale to jeszcze jakby jest tak, że to jeszcze nie jest zupełnie to, o co mi chodziło, bo tak naprawdę te dotychczasowe filmy to była głównie współpraca z innymi ludźmi, jakby taka bardziej gra zespołowa, często nawet w bardzo dużych zespołach, w koprodukcjach międzynarodowych z Niemcami, we współpracy z Norwegami, z Finami. Jeden film w całości zrobiłem na Islandii.
Z Norwegami to był mój norweski dziadek, tak?
To jest jeden z filmów. Tutaj zostałem na sam koniec poproszony o dołączenie do takiego filmu, który się toczył. To jest historia norweskiego dziadka faszysty, który w porozumieniu właśnie z faszystami postanowił północno-wschodnią Grenlandię w czasie wojny przyłączyć do Norwegii. I film polega na tym, że jego wnuk, który jest pół Polakiem, pół Norwegiem, Igor Dewold, wyrusza jego śladami właśnie na Grenlandię, odnajduje miejsce, w którym dziadek mieszkał, odnajduje rzeczy, które po nim pozostały. To jest taki po prostu opuszczony domek na zupełnym bezludziu w północno-wschodniej Grenlandii. No i tam wtedy pomogłem mu ten film dokończyć. Byłem odpowiedzialny między innymi tam za takie sprawy prawne, jak zawarcie umowy koprodukcyjnej między Polską i Norwegią, jak koordynacja takich wszystkich działań postprodukcyjnych, czyli tego wszystkiego, co się dzieje już z takim filmem, który jest nakręcony, ale jeszcze nie złożony w taki sposób, że da się go obejrzeć. I to też, ten film Mój norweski dziadek, to był taki przypadek czegoś, co toczyło się przez chyba 5 lat, o ile dobrze pamiętam. Ja dołączyłem tam w ostatnim roku, żeby po prostu to wszystko dopiąć, docisnąć i wypuścić w świat. No i udało się to świetnie zrobić, bo premiera tego filmu była w trakcie festiwalu w Gdyni w roku 2010.
To też znamienuje nowe czasy, nie tylko na świecie, ale przede wszystkim w Europie i w Polsce, bo nie było żadnych pół Polaków, pół Niemców, pół nazistów, a te rzeczy zaczynają dopiero wychodzić. Polska przez 50 lat nie mówiła swojej historii, Polska nie miała swojej historii.
No właśnie, ale jeśli jesteśmy jeszcze przy Norwegach, to też, tak, to też miałem niesamowitą okazję współpracować przy takim filmie, który miał też amerykańską dystrybucję. Był tutaj wyświetlany pod tytułem A Somewhat Gentleman. Mm-hmm. Film Hansa Petera Molanda, Norwega, ze Stellanem Skarsgårdem w roli głównej, czyli absolutną gwiazdą, no nie tylko szwedzkiego kina, ale kina w ogóle światowego. Znany człowiek nawet z takich niezwykle kasowych hitów, jak ekranizacja musicalu Mamma Mia na przykład. I to też było bardzo ciekawe doświadczenie, bo z tym filmem mieliśmy tak zwany czerwony dywan na festiwalu filmowym w Berlinie w roku 2010, bo film był właśnie w konkursie głównym. No i to było też takie bardzo, bardzo miłe przeżycie, kiedy mogłem wejść do Berlinale Palast, do którego wchodzę codziennie w trakcie festiwalu, czy prawie codziennie od 6 lat i pewnego dnia po prostu siadam i w napisach końcowych widzę wśród różnych norwesko brzmiących nazwisk również i swoje. No i to jest właśnie ta przyjemność, dla której się te filmy robi i o której ludzie myślą, ale też niewielu to jest dane, żeby tego doświadczyć, bo tak naprawdę no, wielu filmowców niestety no, nie ma zbyt dużej determinacji, zbyt dużej pracowitości, no i po prostu albo nie chce im się czegoś zrobić, albo się zbyt szybko zrażają, no i wtedy ten czerwony dywan i napisy końcowe w Berlinale Palace czy gdzieś tam pozostają tylko w sferze marzeń.
Mało tego, że się zrażają, ale wychodzą zanim się skończą napisy, a tu czasem można zobaczyć na samym końcu coś ładnego. Zrobił pan dwa filmy o papieżu. Jan Paweł II w pamięci Polaków i Jan Paweł II co pozostawił.
W zasadzie to był jeden film, tylko sztucznie w sposób telewizyjny przecięty na dwie części. No tak to czasem jest, że niestety jeśli nie można zrobić jednego długiego filmu, no to robi się dwa krótsze.
Dwie równe części.
Tak, dwie równe.
Co z tego zostało?
Właśnie. Czasem, kiedy mam jeszcze szansę obejrzeć ten film w towarzystwie różnych ludzi, którzy gdzieś tam do Polski czy na świecie zapraszają mnie, żeby obejrzeć to i powspominać, no to myślę sobie, że sporo, bardzo dużo pozostało i tak naprawdę w 97% nawet po 7 latach od zrobienia filmu jestem z niego zadowolony. Naprawdę bardzo niewielkie fragmenty zrobiłbym inaczej albo ewentualnie bym ich nie umieścił. I teraz cieszę się naprawdę z tego, że film, który był oparty na konkretnym, dramatycznym, smutnym wydarzeniu, które po prostu nastąpiło, czyli śmierć papieża i wszystkie przygotowania do jego pożegnania. Cieszę się, że po prostu tak wielu mądrych ludzi udało się spotkać moim wszystkim współpracownikom w 12 miejscach na świecie, którzy z kamerami poszli odwiedzić skupiska Polonii, polskie kościoły, miejsca gromadzenia się, wspominania.
W jakich miejscach na świecie?
No i teraz będzie strasznie nieładnie, jeśli któregoś miejsca nie wymienię. To spróbujemy nie pominąć nikogo. Ze Stanów Zjednoczonych no to był Nowy Jork, Chicago. Mieliśmy też współpracownika w Phoenix. Mieliśmy też zdjęcia z Toronto. W Europie. Berlin, Paryż, Londyn, Wiedeń, Budapeszt, Rzym i jeszcze mieliśmy dwa miasta bardziej na wschodzie, czyli Wilno i Lwów. O, udało się nikogo nie pominąć.
Były dwa kluczowe, rzeczywiście trzy w zasadzie wielkie momenty, kiedy świat się niemalże zatrzymał, kiedy Jan, to znaczy wtedy jeszcze Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Później był oczywiście zamach na papieża, no i śmierć. W 2005 roku pamiętam, jak nas to dotknęło osobiście, mieliśmy już nagrany program, dysk gotowy, który miał być dostarczony do studia. Zostawiliśmy to wszystko i zrobiliśmy specjalne wydanie, spędzając cały dzień robiąc program.
No w naszym przypadku, w przypadku Telewizji Polskiej, no to może zabrzmi to co nieco szokująco, ale byliśmy zaskoczeni rzeczywiście, choć też całkiem dobrze przygotowani. Taki trochę paradoks, jeśli przypomnijmy sobie tamte czasy, no to mieliśmy ileś czasu, żeby pod każdym względem się na tę śmierć jakoś przygotować. I wiadomo też, że szczególnie bardzo duże media są przygotowane na niespodziewaną śmierć prawie każdego z ważnych ludzi i na uruchomienie jakiegoś specjalnego programu. Natomiast jak to wyglądało w naszym przypadku? To było troszeczkę tak, że oczywiście próbowaliśmy się jakoś przygotowywać, ale też no nikt nie podchodził do tego jakoś tak na 100% poważnie i nie dopuszczał do siebie tej myśli, że te wszystkie przygotowania mogą być do czegoś potrzebne. I to była w ogóle też taka historia, że pamiętam, kiedy jechałem w tę sobotę rano polskiego czasu do telewizji samochodem, bo już było bardzo, bardzo ciężko i już po prostu no, dostałem informację, że to, co planowaliśmy, musimy uruchamiać. Część ludzi w piątek jeszcze poleciała specjalnym, wyczarterowanym małym samolotem do Rzymu. I to był dla nas ten znak, że jeśli nasi koledzy z telewizji zostali wysłani do Rzymu, no to sprawa jest już poważna i oni tam I oni tam mają po co jechać. I my wszyscy, którzy zostaliśmy w kraju, albo rozjechaliśmy się po różnych miejscach, z których były transmisje, albo tak jak w moim przypadku, no ja miałem tam przydzielone zadania w głównym budynku telewizji. Ściągałem napływające taśmy z całego świata, przeglądałem je, wysyłałem dalej na antenę. Ale oczywiście to wszystko było dopiero od niedzieli, bo w sobotę jeszcze wszyscy myśleli, że no to jeszcze troszeczkę potrwa, że to jeszcze nie nastąpi tak nagle, jak nastąpiło. I pamiętam, że po przepracowaniu całego dnia w telewizji wróciłem do domu, no i właśnie tam o tej 21:37 wszystko się dokonało. I tak naprawdę to, co jest w tym momencie no może nawet najstraszniejsze w takim zawodzie dziennikarza, to jest taka sytuacja, że ja nie miałem w tym momencie czasu, żeby się pogrążać w jakimś smutku, żałobie, czymś takim, tylko ja po prostu wtedy miałem zadania do wykonania i musiałem jakby wszelkie swoje emocje, jakieś bardziej takie pozytywne odczucia w stosunku do papieża, którego od bardzo dawna bardzo lubiłem, bardzo ceniłem, wszelkie emocje, wszelkie odczucia, wszelki smutek musiałem odłożyć na bok, ponieważ następnego dnia o 8 rano musiałem iść do pracy i wziąć się do pracy po prostu. Jedyne, co mi się wtedy przesunęło, to miałem, pamiętam, na poniedziałek zaplanowany wylot do Lizbony na 4 dni na realizację reportażu o życiu Polonii w Portugalii. I dostaliśmy też informację, no, że wszystko jest jakby odwołane i ostatecznie do Lizbony poleciałem za 2 tygodnie i właśnie w Lizbonie dowiedziałem się o wyborze Benedykta XVI. Także tak się to mniej więcej poukładało. No cóż, po prostu taka to praca, że no, od właśnie tego się jest dziennikarzem, żeby wiedzieć, po co się tam jest, po co się jest tym dziennikarzem i nie chcę tutaj wchodzić jakby na śliski grunt, ale troszeczkę czasem tak myślę sobie, że gdyby wszyscy dziennikarze, którzy byli w Smoleńsku, potrafili inaczej podejść do swoich zadań tam wtedy, no to też ten obraz tego, jaki byśmy mieli, no to też byłby inny. I no ja na 100%, niezależnie od okoliczności, zachowałbym się co nieco inaczej. Ale to już taka inna w ogóle historia.
Dialog. Jeden z pańskich filmów, za który reżyser filmu otrzymał nagrodę. Ale dialog, widzę u pana, to dużo więcej, bo to jest...
Przepraszam, ale pan był scenarzystą, tak?
Nie. W tym przypadku byłem producentem. Byłem producentem dialogu, reżyserem, scenarzystą i nawet operatorem w tym przypadku był Cezary Iber.
Tak.
Wtedy całkiem młody reżyser, dzisiaj ciągle młody reżyser. Żartuję sobie, bo to już 4 lata upłynęło od premiery tego filmu, a 6 lat od momentu, kiedy wzięliśmy się za te produkcje.
Za dialog,
producent,
tak?
I reżyser. Producent, rozumie, partycypuje w finansowaniu tego, tak? Jak pan sobie z tym radzi?
Tak, wygląda to tak, że definicja producenta, no, czasem jest wąska, czasem bardziej szeroka. I w tym tradycyjnym podejściu jest tak, że reżyser, że producent jest właśnie odpowiedzialny za stronę taką bardziej finansową, organizacyjną i tak dalej, i tak dalej. Ale w tej chwili jest zupełnie nowa tendencja, szczególnie w Europie. Mówimy o byciu producentem kreatywnym. Co oznacza, że producent jest nie tylko odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne, finansowe, organizacyjne, ale również za taką jak najbardziej kreatywną współpracę z reżyserem. To jest człowiek, do którego reżyser musi mieć zaufanie i który musi być też maksymalnie słuchany przez reżysera. No bo inaczej po prostu nic z tego nie będzie, będzie jedna wielka katastrofa. I tak naprawdę ten film był takim dziełem w zasadzie nas dwóch. To znaczy Mogę powiedzieć tak w uproszczeniu, że Cezary Iber robił prawie wszystko, a ja wszystko inne.
Także, bardzo mocna współpraca. No,
także tak to mniej więcej wyglądało. Ten film był kręcany w bardzo ekstremalnych warunkach w czasie islandzkiej zimy. Cała akcja to jest szukanie dialogu pomiędzy dwójką bohaterów, stąd to nawiązanie do tytułu. To są z wykształcenia architekci, którzy wymyślili, że zrobią projekt fotograficzny. Przejechali całą Islandię dookoła w środku zimy, fotografując dzieci z najmniejszych wiosek. I następnie twarze tych dzieci na wielkoformatowych płytach aluminiowych ozdobiły budynek, fasadę budynku w centrum Reykjaviku. I to była taka wystawa, gigantyczna wystawa na otwartym powietrzu, która zdobiła Reykjavik przez ponad pół roku. I to był taki też fragment corocznego takiego słynnego Reykjavik Arts Festival, który się odbywa i obejmuje różne dziedziny sztuki. I realizacja była o tyle trudna, że w pewnym momencie on sam był na Islandii, za wszystko odpowiedzialny i musiał sobie ze wszystkim radzić, a ja po prostu byłem jak pogotowie ratunkowe na telefonie i kiedy coś się stało, to musiałem interweniować. I taka trochę zabawna historia, ale mówiąca dużo o realiach tego kraju, w którym wtedy byliśmy, jest taka, że kiedy zepsuła się kamera, to ja przez telefon zorganizowałem dostawę nowej kamery i wymianę jej na tę zepsutą i później w drugą stronę po tygodniu wypożyczenia odzyskaliśmy naszą naprawioną kamerę i to wszystko się odbyło dzięki islandzkim wewnętrznym liniom lotniczym, które świetnie były w stanie zsynchronizować wszystko, znaczy jedną kamerę oddać na bardzo małym lokalnym lotnisku w północno-wschodniej Islandii, a drugą zabrać do właściciela.
Ciężko by to było w Polsce.
Bardzo fajnie, panie Sławku, że pan to powiedział, bo to w takim razie widzimy, że te nasze drobne problemy to dla pana nic nowego. Bardzo fajnie.
To tak to jest. No, producent to jest taki człowiek, filmowy to jest taki człowiek,
inne,
który...
Tak?
Wszystko inne, począwszy od kreacji, ale też wszystko inne i to jest tak, że jeśli pracujemy w układzie producent-reżyser, to też często te oczekiwania reżysera są takie, że producent to jest człowiek od rzeczy takich niemożliwych i na wczoraj jeszcze. Ale jeśli oczekiwania reżysera są bardziej realistyczne, no to wtedy współpraca też jest dużo ciekawsza.
Więc tak, mamy Norwegię, mamy te 12 różnych miejsc, dwa czy trzy w Stanach, w Kanadzie, mamy Islandię.
Chce pan spytać, gdzie jeszcze byłem, tak?
No nie, teraz znowu wracamy do Polski i do Stanów Zjednoczonych. Wracamy do pana obecnego projektu, który również jest dialogiem. Do filmu, który istnieje w tej chwili którego tytuł istnieje w dwóch językach.
W zasadzie bardziej w jednym, ten drugi to tak starałem się jeszcze go nie używać, ale już po tym, jak Nowy Dziennik w Nowego Jorku użył tego tytułu, no to już w zasadzie został odczarowany. Pierwszy tytuł to był po prostu cytat z angielskiego wywiadu z bohaterem. You are always a pilot. Długo się zastanawiałem, jak tego samego typu emocje oddać po polsku i tak jakoś naturalnie wyszło, że to ma być na zawsze pilot i pewnie tak zostanie.
Tak zostanie, tak?
Tak, bo to ma być film pokazujący człowieka, który mając ponad 90 lat ciągle czuje się pilotem, który ciągle myśli o lataniu, którego ciągle to zaprząta. Ale nie tylko o lotnictwo tutaj chodzi, bo ten człowiek ma niesamowitą historię swojego życia, taką jakby to życie po prostu pisało scenariusz filmowy.
Mówimy o panu
Aleksandrze Herbsie.
Witoldzie Aleksandrze Herbsie.
Tak, tak mówimy o nim.
Tak. Uczestnik bitwy o Anglię, dywizjon 308-303.
Tak, to znaczy tutaj jeszcze nawiązałbym do tego, że jakby powszechnie się właśnie wydaje, że on uczestniczył w bitwie o Anglię. Tutaj mamy troszeczkę ciekawszą sytuację. On dołączył do dywizjonu 303 tak. Już po bitwie o Anglię.
Już po.
Bo w momencie, gdy odbywała się bitwa o Anglię, on jeszcze był na treningach lotniczych. On jeszcze nie mógł się włączyć do walki. I to jest też taki jeden punkt, który często się powtarza w rozmowach z nim, że on bardzo żałuje do dzisiaj, że on właśnie nie mógł wziąć udziału w tej bitwie o Anglię, bo wtedy dopiero by pokazał, na co go stać. Ale też w momencie, kiedy wcześniej był w dywizjonie 308, to właśnie dywizjon 308 był tym, który miał najwięcej skutecznych zestrzeleń. Kiedy przeszedł do dywizjonu 303, no to ten dywizjon też się wsławił wieloma akcjami, które zmieniły naszą rzeczywistość. On wykonał 3 loty w ciągu całego dnia w momencie D-Day, lądowania w Normandii. I to jest ten przełomowy moment, w którym na jego własnych oczach rozgrywała się ta prawdziwa wielka historia. I on myślał, że ten dzień przesądzi o losie Polski w taki sposób, w jaki on sobie tego wyobrażał. I wtedy zaczął marzenia o swoim powrocie do Polski, które oczywiście, może nie oczywiście, ale no nie mogły się spełnić.
Przepraszam, może wróćmy do początku tej historii. Jak to się w ogóle stało, że właśnie pan zainteresował się tą historią i tym pilotem, który mieszka tu w Seattle? Jak to się stało? Pan, który jest w Polsce, nagle postanawia zrobić film o naszym bohaterze mieszkającym w Seattle.
Z przyjemnością wyjaśnię to, i to jest historia, w którą pewnie wielu ludzi nie uwierzy. Tą osobą, dzięki której w jakiś sposób dowiedziałem się o istnieniu tego wspaniałego człowieka, Witolda Aleksandra Herbsta, jest znana polska aktorka Kinga Price. Historia była następująca. Kinga Price przyjechała tutaj na jeden z wcześniejszych Polish Film Festival w Seattle. I wtedy do niej i do jej męża, który jest moim przyjacielem, do Piotra Borowca, który jest też operatorem filmowym i z którym miałem kilka razy okazję pracować dla programu Pierwszego Telewizji Polskiej kilka lat temu. Ona i jej mąż mieli spotkanie z Krzysztofem Porajem Kuczewskim, który odkrył właśnie Witolda Herbsta. I starał się ludzi zainteresować w jakiś sposób jego losami, jego historią, tym, żeby w jakiś sposób może na ekran przełożyć tę jego historię. No i kiedy Piotr wrócił do Polski, znowu pracowaliśmy razem we Wrocławiu, opowiedział mi o tym wszystkim. No i wtedy nawiązałem kontakt z Krzysztofem. No i po pewnym czasie też udało się to wszystko idealnie skojarzyć, bo festiwal w Seattle był bardzo zainteresowany moimi filmami o Janie Pawle II. Jan Paweł II, co pozostawił w pamięci Jan Paweł II w pamięci Polaków na świecie. No i te filmy zostały tutaj zaprezentowane na festiwalu w 2008 roku. No i wtedy też, będąc tutaj, spotkałem się od razu z przyszłym bohaterem filmu. Zrobiłem pierwsze rozmowy, zacząłem sobie to wyobrażać jakoś. Następnie wróciłem do Polski, podjąłem pierwsze próby, ale jakby to powiedzieć, no ówczesna i współczesna Polska jest takim krajem, gdzie tego typu rzeczy dość ciężko się przebijają.
No właśnie, czy Polski Instytut Sztuki Filmowej pomaga w jakiś sposób w realizacji tego pomysłu?
To znaczy, powiem tak, no w tym przypadku nie pomaga, a wręcz przeszkadza, ponieważ
dlaczego?
Przy złożeniu pierwszego wniosku czekałem na rok na odpowiedź, która ta odpowiedź była dodatkowo negatywna. Także można powiedzieć...
Dlaczego?
No to można było sobie przeczytać w kuriozalnych opiniach, które zostały mi udostępnione. Jedna z osób, która cieszy się dużym autorytetem, to był Ernest Bryl, była bardzo przekonana do projektu i starała się przekonać pozostałych ludzi, ale wtedy bezskutecznie. W następnym roku skorzystałem z kolejnej szansy, złożyłem kolejny wniosek o wsparcie projektu i wtedy już nikt mnie nie zwodził przez rok, tylko powiedział od razu, że ich zdaniem projekt jest do niczego i w zasadzie nie ma. Oni się nie czują zobowiązani do wspierania tego typu projektów. I znaczy najgorsze jest po prostu to, że właśnie przez to, że te kryteria oceny są tak niejasne, to tak naprawdę czasem nie wiadomo, jak ten projekt im zaprezentować. Znaczy to też oczywiście różnie bywa, no bo ja też mam w swojej karierze zrobione projekty ze wsparciem Instytutu, ale jakby to powiedzieć, z samego faktu, że jakieś moje projekty zostały kiedyś tam wsparte, to jeszcze nie wynika jakaś potrzeba mojej dozgonnej wdzięczności z tego powodu. Ja się chcę rozwijać, chcę robić następne filmy, lepsze, większe, ambitniejsze i tego typu instytucje powinny w tym pomagać, a nie kierować się jakimiś zupełnie niejasnymi, nieprzejrzystymi regułami, bo tak naprawdę jest tak, że jestem po rozmowach przypadkowych bądź umówionych z wieloma amerykańskimi producentami, którzy na przykład pracują nad jakimiś wielkimi projektami, które dotykają spraw polskich i którzy też myślą o tym, żeby mając duże pieniądze do dyspozycji w Stanach skorzystać ze wsparcia w Polsce, z możliwości zrobienia zdjęć w Polsce, z możliwości zatrudnienia polskich ekip, polskich aktorów. I wiele z tych pomysłów po prostu upada, bo jeśli pojadą do Warszawy, spotkają się z przedstawicielami Instytutu, to tak naprawdę nie czują po drugiej stronie tego poziomu kompetencji, któremu można zaufać. A im większe pieniądze wchodzą w grę przy produkcji filmu, tym to zaufanie jest naprawdę istotniejsze. I jeśli ci ludzie nie sprawiają wrażenia osób, którym można zaufać, no to przecież nikt nie podejmie ryzyka, żeby po prostu wyłożył się na jakimś filmie, no bo nie ma solidnych partnerów. I też jakby taki poziom zrozumienia tego, jak ten świat filmu funkcjonuje, no jest też niestety znikomy. I to jest troszeczkę tak, że w jakichś tam rozmowach kiedyś mniej formalnych, nazwijmy to, z przedstawicielami Instytutu, ja słyszę po prostu coś takiego, no, że my od niedawna istniejemy, my się jeszcze wszystkiego nie nauczyliśmy i tak dalej, i tak dalej. No, ale...
Jakimi kryteriami oni się kierują przy zatwierdzaniu jakichś projektów?
That is the question. Także wygląda to po prostu tak, że te kryteria są nie do końca jasne, to tak bym powiedział bardzo dyplomatycznie. I tak naprawdę...
Odpowiedni ludzie na nie odpowiedzi, na tych stanowiskach.
To już nie będę tutaj jakby radykalnych sądów formułował, natomiast no bez wątpienia jest tak, że... Jeśli się dostaje jakieś stanowisko, no to jest jakieś zobowiązanie do podnoszenia własnych kwalifikacji, a nie do pływania w tym luksusie, który się wiąże z piastowaniem stanowiska. Bo sytuacja jest taka, że oczywiście urzędnicy Instytutu jeżdżą po świecie, jeżdżą po festiwalach, reprezentują Polskę, ale tak naprawdę no, nic istotnego z tego nie wynika, no bo nie ma ich po prostu tam, gdzie być powinni i nie ma ich dla tych ludzi, dla których oni być powinni. Nie ma ich tam, gdzie są znani mi przedstawiciele instytucji No mogę długo wymieniać, niemieckich, francuskich, wszystkich krajów skandynawskich i tak dalej, do których ja mam dostęp i którzy mają dla mnie czas, jeśli tylko zechcę ich o coś zapytać. Z Polakami jest trochę gorzej. Polacy się gdzieś tam po prostu zamykają, jak na przykład w jakimś trudno dostępnym apartamencie w Cannes, za to z dobrym widokiem na morze. I tyle. I jeśli ktoś chciałby na największym festiwalu świata w Cannes coś załatwić z Polską, no to tak naprawdę nie znajdzie tego miejsca, bo po prostu nie trafi tam.
To skąd pan weźmie pieniądze na realizację tego filmu?
Tutaj sytuacja jest o tyle ciekawsza, że to, co nie interesuje Instytutu, interesuje coraz bardziej wiele różnych osób i instytucji. I tak naprawdę pomysł jest taki, że chcemy tutaj to finansowanie zorganizować z wielu różnych źródeł, zarówno mniejszych, jak i większych.
Prywatni sponsorzy.
Od prywatnych sponsorów, od prywatnych donatorów, od wszystkich, którzy w jakiś sposób podzielają tę naszą wolę pokazania ciekawej, interesującej, prawdziwej i nieocenzurowanej historii, która w żaden inny sposób nie trafi na ekran, jeśli po prostu sami tego nie zrobimy. I teraz promujemy ten projekt, mówimy o nim, żeby dotrzeć do ludzi, którzy może nawet nie wiedzą, że coś takiego mogłoby powstać, a którzy dysponują jakąś siłą, szczególnie siłą ekonomiczną, i którym bliskie są te wartości, które nam są bliskie. To jest taki czysty, bez żadnych przymiotników patriotyzm, który emanuje z naszego bohatera. I to właśnie chcemy pokazać, ale to też jest równocześnie człowiek, który zaprzecza wszelkim krzywdzącym Polaków stereotypom. I tym bardziej istotne jest to, żebyśmy mogli go pokazać w taki sposób. I najbardziej...
Panie Sławku, sekundę. Wiemy, że można polegać na wielu słuchaczach Radia Wisła. I są sposoby. Można pomóc filmowi. Można zwrócić się do pana osobiście, pisząc na pański mail sławomir.l.ciok@gmail.com. Można również wejść na stronę bluehorizonsfilms.net. Można w końcu napisać, wystawić czek na Polish Home Foundation i zaznaczyć, że jest to Captain Herb's Documentary, i przesłać ten czek do Polish Home Foundation, 1714 18th Avenue, Seattle, Washington 98122. W tej sytuacji będziecie mogli Państwo odpisać Waszą dotację od podatku. Bardzo proszę. Powtórzymy to na pewno jeszcze raz w audycji. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zwrócić Państwa uwagę na bardzo ważną naszą kontrybucję, która przyczyni się do pokazania ciekawej postaci naszej historii.
Jeżeli się uda, że z naszej poręki otrzymaliście trochę pieniędzy, no to będziemy bardzo zadowoleni.
My również będziemy zadowoleni i myślę też, że ten sposób przekazania funduszy poprzez Polish Home Foundation jest naprawdę bardzo atrakcyjny, bo w Polsce nie za bardzo możemy korzystać z odliczeń podatkowych w przypadku przekazania pieniędzy na projekt dla fundacji. A tutaj jest to dużo bardziej rozpowszechnione, no i oczywiście też dlatego właśnie takie filmy, takie czy inne filmy, wszelkie filmy, tanie, drogie, wszelkie, robi się dużo łatwiej właśnie tutaj, bo tutaj jest ten kult, ta tradycja pielęgnowania niezależności. A w Polsce jest też tak, że ta niezależność tak troszeczkę jest na margines zepchnięta i niestety wielu ludzi myśli w ten sposób, że co ja tu będę się zmagał z jakimś niezależnym projektem, lepiej się oddam pod skrzydła państwa, pod skrzydła telewizji publicznej i będę robił to, co oni mi każą. A w moim przypadku, moim zdaniem, jakby zupełnie nie o to chodzi, bo gdyby no właśnie interesowało mnie robienie filmów pod dyktando jakichś przypadkowych osób, które właśnie piastują jakieś funkcje w telewizji, no to bym pewnie to robił. Natomiast myślę tutaj o czymś takim, żeby przede wszystkim pokazywać rzeczy maksymalnie prawdziwe, maksymalnie atrakcyjne i rzeczy, które mogą zaistnieć szerzej niż tylko być raz pokazanym w jakimś czasie w telewizji.
No właśnie, powiedział pan, że film będzie zrobiony na sposób amerykański.
Tak.
Co to znaczy?
No to znaczy, że właściwie wszystko to, co do tej pory jest kręcone w Ameryce, jest kręcone właśnie w taki sposób, jak robią to niezależni amerykańscy filmowcy, czyli po prostu krok po kroku w miarę zgromadzonych funduszy, bez żadnego wydawania pieniędzy na jakieś zupełnie zbędne rzeczy i z jakby dużym ryzykiem, które my sami podejmujemy, bo też tak naprawdę podejmujemy i ryzyko finansowe, bo tak naprawdę ileś pieniędzy, tysięcy dolarów z własnej kieszeni musieliśmy wyłożyć, żeby to wszystko rozruszać, żebym mógł tutaj przyjechać kilka razy, żebym mógł tutaj być.
Pan prywatnie musiał?
Tak. Taki był początek i dopiero po długim, długim czasie, dopiero kiedy już było widać, że to wszystko ma sens, no to zaczęły powoli spływać do nas różne fundusze właśnie poprzez Dom Polski. I to jest po prostu ta droga, którą możemy dalej pójść, bo tak naprawdę jeśli jakaś znaczna suma będzie uzbierana właśnie tutaj, to będzie istotny sygnał dla innych instytucji, a szczególnie instytucji w kraju, które mogą to docenić i wyłożyć drugie tyle, trzecie tyle, czwarte tyle. To jakby zależy kto jakby i w którym momencie, bo liczymy w tej chwili też na współpracę z kilkoma, co najmniej dwoma regionami w Polsce, które czują, że może ta historia w jakiś sposób, historia tego człowieka, Witolda Herbsta, dotyka również ich, no bo on stamtąd jest, albo ewentualnie coś istotnego go łączy z jakimś innym regionem. No jakby wolałbym tego jeszcze tutaj głośno nie mówić, bo tutaj no negocjacje wymagają tego, żeby tego nie ujawniać. Także wygląda to dokładnie tak, że jeśli tutaj zgromadzimy jakąś istotną pomoc, to ta pomoc będzie bardzo ważną taką kartą przetargową, która pomoże nam wszystko sfinalizować. I poza oczywiście tam regionami tak naprawdę też zostały złożone prośby do instytucji rządowych typu Ministerstwo Spraw Zagranicznych i też w tym momencie czekamy na jakieś rozstrzygnięcia. To naturalnie będzie tylko jakiś drobny fragment, jeśli te pieniądze dostaniemy. Natomiast też istotny i wszystko to, co gromadzimy jakoś tam dzień po dniu w mniejszych czy większych kwotach, no właśnie przybliża nas. To znaczy myślę sobie tak po prostu, że jakby z jednej strony wręcz każdy dolar się liczy, ale każdy $1000 to istotnie przybliża nas do celu.
Kiedy planujecie zakończyć film i gdzie będzie premiera?
Premiera będzie w Nowym Jorku najprawdopodobniej.
Wow.
Taką propozycję dostałem od północnoamerykańskiego dystrybutora kinowego, który jest zainteresowany właśnie tym, żeby wpuścić film w pierwszej kolejności do amerykańskich kin, choćby nawet w jakby niewielkim wymiarze, ale pomysł to jest właśnie na początek Nowy Jork i Los Angeles, czyli dwa zupełnie najważniejsze rynki.
Tak.
I od następnego tygodnia wszystkie mniejsze pozostałe miasta, gdzie mamy Polonię, gdzie mamy przemysł lotniczy, gdzie mamy tego typu publiczność, którą ta tematyka może zainteresować, czyli human story, czyli wielka historia w tle i tak naprawdę historia i współczesność lotnictwa, bo to są te trzy segmenty filmu, na których się to wszystko opiera. I po tym, jak dystrybutor obejrzał wstępne materiały, stwierdził, że jest w tym potencjał i że jeśli ten poziom uda się utrzymać przynajmniej, to jest absolutnie realna możliwość, żeby tak to właśnie wyglądało. No i co, no, kiedy to usłyszałem, no to bardzo się ucieszyłem tak naprawdę, bo właśnie po to się robi ten film. Nie po to, żeby pokazać u siebie w domu swoim znajomym,
tak,
tylko po to, żeby po prostu pokazać go w Nowym Jorku, w Los Angeles, i w momencie, w którym film będzie tam pokazany i tam promowany, no to wszystko promieniuje na resztę Stanów i na cały świat.
Przecież to jest część naszej historii.
Absolutnie. Absolutnie. I to jest wyjątkowa szansa tak naprawdę w tym momencie na to, żebyśmy mieli istotny wpływ na to, jak ta historia będzie opowiedziana.
Jak ona wyglądała naprawdę.
Dokładnie. Jestem po naprawdę wielu miesiącach sprawdzania różnych faktów, układania ich w całość i to jest naprawdę niesamowite. To ma naprawdę duży, 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 duży potencjał i to jest tak, że ten film to być może jest taki dopiero początek jakiegoś większego ruchu, ale to jakby za wcześnie zupełnie o tym mówić, bo zrobienie tego filmu będzie naprawdę przełomowym momentem i jeśli uda nam się tutaj zaistnieć w amerykańskich kinach, następnie w amerykańskiej telewizji, no to już wtedy absolutnie pójdzie na cały świat, bo tak to się zwykle odbywa, że najpierw trzeba zaistnieć tutaj, a później cały świat staje otworem.
Mówiąc o cyklu, ja już widzę tutaj następny film. Być może podpowiem. Enigma. Przecież ta historia nigdy nie została dobrze powiedziana.
Tak, tylko teraz wszystko... Jakby mam tutaj niesłychaną możliwość wyjaśnić, dlaczego na przykład. Dlaczego nie ma filmu o Enigmie, dlaczego nie ma filmu o Dywizjonie 303, szczególnie na podstawie książki Arkadego Fidlera. Dlatego, że wszystkim się po prostu wydaje, że to jest takie proste. A tak naprawdę prawda o książce Arkadego Fidlera, też wielokrotnie podkreślana przez mojego bohatera, jest taka, że to jest po prostu coś, co się absolutnie nie nadaje do sfilmowania w tym sensie, że nie zawiera prostego przełożenia na historię dramaturgiczną.
Na język filmowy.
Na język filmowy i na po prostu dramaturgię, choćby nawet klasyczną dramaturgię w trzech aktach. Tam tego się po prostu nie da łatwo wyłowić. I żeby taki film na podstawie takiej czy innej książki mógł powstać, no to trzeba wykonać naprawdę tytaniczną pracę, poświęcić masę czasu na dokumentację i na wyobrażenie sobie, jak tę historię opowiedzieć. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo tak naprawdę po naprawdę bardzo długiej pracy nad dokumentowaniem historii tej właśnie do You Are Always a Pilot, bardzo długo też nie wiedziałem, jak to ma wyglądać w sensie dramaturgicznym. I ten pomysł często przychodzi dopiero wtedy, kiedy się naprawdę wie już prawie wszystko i wie, co z czego wynika, co w jakiej kolejności można ułożyć i co jest tak naprawdę sednem tej sprawy, co jest najbardziej przejmujące i co tak naprawdę poruszy widzów tak, że będą chcieli to obejrzeć i będą to później długo pamiętali. To jeszcze raz wracam do tego, że po prostu historia opisana w książce, a historia do opowiedzenia, choćby nawet właśnie w klasycznych trzech aktach w filmie, to są dwie różne sprawy. I w momencie, kiedy człowiek zrozumie, jaka jest różnica między jednym a drugim, no to jest już prawie filmowcem. Właśnie to często jest też tak, że myślimy tak bardzo życzeniowo, że chcielibyśmy właśnie zrobić film o tym, o tamtym, ale to jest tylko temat. A ten temat właśnie wymaga takiego scenariuszowego rozwinięcia. że jest bohater, że jest jego antagonista, że jest jakieś zadanie do wykonania, jakiś cel w życiu. Człowiek ma ten cel, realizuje go, napotyka przeszkody po drodze. Ma moment wyboru, albo wybierze dobro, albo wybierze zło. No i tak dalej, i tak dalej. To jakby tylko fragment...
Cały scenariusz musi być.
Fragment tej struktury opowiedziałem. No i teraz problem dokładnie polega prawdopodobnie na tym, że w książce Dywizjon 303 no, nie da się w ten sposób historii opowiedzieć. Nie da się jej opowiedzieć na podstawie enigmy, no bo trzeba byłoby po prostu tam dotrzeć do źródeł, dotrzeć do jakichś ludzi, którzy no, nie żyją, prawda, i nie wiadomo, co z tym zrobić. Inne wyjście to jest takie, że po prostu można napisać czystą fikcję.
Czyli
i to się często też robi.
Tak. Mówiliśmy tutaj o dokumencie.
To znaczy jest tak, że w przypadku dokumentu to też trzeba strasznie dużo pracy wykonać, bo tak naprawdę jak sama nazwa gatunku dokument mówi, no on się opiera na dokumentacji, co jest tak naprawdę najbardziej czasochłonne i najbardziej drogie, jeśli chodzi o całość przedsięwzięcia. I wtedy też tak naprawdę na tej dokumentacji przesądza się kształt filmu. Wtedy mamy szansę odkryć, czy jest ten temat, czy go nie ma i który z tematów wybrać i co zrobić, jeśli tego tematu na przykład za bardzo nie ma. I to jest tak, że niestety, ale często jest tak, że po prostu film się kręci i coś z tego będzie. A jeśli się film kręci już od razu z wiedzą pełną o tym, co się kręci, to jest dużo łatwiej. I wtedy jest dużo, dużo mniej materiału, dużo mniejszy wybór, dużo mniejszy kłopot w złożeniu tego wszystkiego. No i dużo jaśniejsze to wszystko jest później dla widza. Dokładnie tak to wygląda. Ten rozwój projektu, jeśli chodzi o dokument, ta dokumentacja, to jest coś, co jest ciągle niedoceniane, ciągle jakoś nieodkryte. I też, no szczególnie właśnie po tej pracy, jaką teraz wykonałem, bo no, wykonywałem ją całkowicie z pozycji wolnego człowieka, który no, nie był przez nikogo w żaden sposób blokowany. To musiałem coś tam poświęcić, żeby móc pracować z takiej właśnie pozycji, ale no też zawsze byłem przekonany, że no nie ma innego wyjścia, że po prostu albo zrobię ten film tak uczciwie, jak tylko potrafię i dla tych wszystkich ludzi, żeby mogli go obejrzeć, ale nie tylko wszyscy ludzie w oku, ale również ci, którzy normalnie nigdy by po taki film nie sięgnęli, ale dzięki temu, że będzie zawierał tyle atrakcyjnych elementów, to ta grupa potencjalnych widzów filmu naprawdę bardzo się rozszerza.
Jeszcze takie pytanie. A czy nie myśli Pan czasami o zrobieniu filmu fabularnego?
To zależy, w jakim sensie. Mówimy, jest tak, że nas, to właśnie to jest ten plan, o którym nie bardzo chciałem mówić, że gdzieś kiedyś, jak już będziemy mieli zamkniętą historię w filmie dokumentalnym, to naturalnie te wszystkie informacje, które udało się zgromadzić, te wszystkie rzeczy dotyczące struktury dramaturgicznej mogą być bardzo łatwo przełożone na scenariusz fabularny. I ja już nawet zacząłem tam pewien szkic tego scenariusza.
Proszę.
Już sobie wyobraziłem tę strukturę, ale wybaczcie Państwo, nie będę jej jeszcze w tej chwili opowiadał. I to jest coś, co tak naprawdę no, będę lada moment później testował wśród ludzi z branży filmowej, których będę spotykał na festiwalach.
Głównego bohatera? Aktora?
Znaczy, nie. To już to tak daleko jeszcze jakby nie sięgam, bo pracuję w tej chwili na tym, jak przedstawić tę historię. Czyli najpierw jest scenariusz, a później jest dobór obsady. Choć może to jest dobry pomysł. Może spróbuję sobie dziś w nocy wyobrazić, jakiego aktora widziałbym w tej roli głównej. I może to też wpłynie jakoś na kształt scenariusza, bo też
głupi pomysł. No.
Pracowałem też do tej pory przy kilku filmach fabularnych, które już się wydarzyły, które już są w obiegu. Mam też jakąś całą tam szufladę różnych projektów fabularnych, które no pewnie nie będą zrealizowane, jeśli będę je chciał zrobić w Polsce. Jeśli będę chciał zrobić je gdzie indziej, to wtedy dużo większa szansa jest na to. I też to jest właśnie tak, że jakby to, co mnie najbardziej interesuje jako czy producenta, czy reżysera, to są mocne ludzkie historie z mocnymi bohaterami, jeśli chodzi o dokument. A jeśli chodzi o fabułę, to szczególnie chciałbym w przyszłości robić filmy, które są fabułami bazującymi na autentycznych wydarzeniach. I mam już takie plany.
Czyli właśnie... tak bardzo od dokumentu pan nie odejdzie, nawet w fabule.
To jest tak, że pewnie nie odejdę, bo dlatego, że wydaje mi się, właśnie pomyślałem sobie teraz niedawno, wspominając jakoś tam swoje dzieciństwo, że właśnie bardzo interesowały mnie wszelkie filmy fabularne, które miały informacje oparte na autentycznych wydarzeniach. I to jest coś, co rozbudzało moją wyobraźnię już jako dziecko.
A inspiracja ważna w realizacji projektu, w ogóle w zabraniu się do projektu?
To jest tak, że tych inspiracji to mi w zasadzie nie brakuje, bo...
Pan Herbst jest inspiracją.
Tak, to już to jakby nie ulega w ogóle jakiejkolwiek wątpliwości, bo to jest człowiek, z którym samo spotkanie tak naprawdę no, dużo człowiekowi daje, bo ciężko mi po prostu mówić, bo już jestem jakoś tam nawet zżyty z nim w tym momencie. I no to mówię, trzeba go osobiście spotkać, trzeba pojechać do niego z mikrofonem, sami to poczujecie. Nie ma takich ludzi. I to jest pierwszy jakby i najważniejszy powód, dla którego warto o kimś takim zrobić film. Warto nagrywać te jego gesty, te jego wypowiedzi, te jego przemyślenia, te jego interakcje z ludźmi przy okazji różnych wydarzeń. I to wszystko tak naprawdę, kiedy przyjdzie taki dzień, że już go zabraknie, to wszystko będzie z nami i będzie absolutnie nieśmiertelne. To jest coś, co mu daje nieśmiertelność.
Interesującą rzecz napisał właśnie w tej swojej książce. Na przykład nie mógł się jednak odnaleźć w tej Anglii, prawda? Był bardzo wręcz nieszczęśliwy. No. Dopiero po przyjeździe tutaj jak gdyby zaczął nowe życie.
Właśnie. Staram się dużo z nim o tym rozmawiać i staram się właśnie zrozumieć istotę...
Dlaczego nie mógł się adoptować w Anglii, kiedy... Tam poświęcił no, ważną część swojego życia.
No ja właśnie tutaj nie chciałbym jeszcze za dużo o tym mówić, bo to jest też jeden z tych elementów, które chciałbym dokładnie przemyśleć i chciałbym tutaj swoją opinię na ten temat wypowiedzieć poprzez film. Myślę, że teraz jest jeszcze za wcześnie na takie jakieś ostateczne opinie na ten temat. No po prostu, no być może chodzi o to, że Anglicy w jakiś sposób swoim zachowaniem w czasie wojny i po wojnie skrzywdzili Polaków, a Amerykanie nie.
To bardzo dobrze, że się pan z nami podzielił tą opinią, bo
ale to jest
oszczędził
taka tylko wstępna
zabiegu.
Opinia, bo tak. Też chcę, żeby dużą część tego filmu poświęcić właśnie na to, jak wielka polityka, wielka historia, interesy właśnie polityczne, tak. Mocarstw potrafią wpłynąć na losy pojedynczego, człowieka. Zwykłego człowieka.
Z tym, że w tym wypadku tu nie chodziło tylko o pojedynczego człowieka, ale chodziło o większość Polaków, którzy
absolutnie.
Walczyli w Anglii wtedy. I którzy w zasadzie mieli bardzo duże problemy z adaptacją. Rząd angielski nie pomagał. Większość z nich siedziała i czekała na jakiekolwiek rozwiązanie. I jednym podpisem Amerykanie przyjęli wszystkich, którzy chcieli przyjechać.
Tak, ale on jeszcze jednak próbował sobie przez 20 lat po wojnie ułożyć życie w Anglii i tak naprawdę emigrował do Stanów Zjednoczonych już nie w taki sposób zorganizowany, tylko już bardziej indywidualny, kiedy dojrzał do tego.
Tak, w 65 roku.
Też dużo, mam nadzieję, maksymalnie dużo na ten temat umieścić w filmie. Jestem już po wielu rozmowach na ten temat i no też myślę, że nie jest to jeszcze moment, żeby tutaj wszystkie sekrety tego, co się znajdzie w filmie, dokładnie zdradzać.
Nie, nie. No to cóż, jeszcze raz panie Sławomirze, dziękujemy za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję za tę możliwość rozmowy, za to, że mogłem też sobie przypomnieć przy okazji te filmy, które już zrobiłem i które czasem wydaje się, że już są daleko poza nami, ale dokładnie tak nie jest, bo no filmy, jeśli są dobrze zrobione, no to są pamiętane bardzo długo. I no i co jeszcze mogę dodać? No, mogę dodać tyle, że w tej chwili to jest dla mnie jakiś projekt mojego życia, gdzie jeśli to zrobię i wtedy, kiedy to zrobię, no to w jakiejś części będę czuł się zrealizowany, no ale to oczywiście nie znaczy, że wtedy osiądę na laurach i zakończę to wszystko, ale gdyby było tak, że chciałbym, żeby coś tam po mnie pozostało, no to w tej chwili z dzisiejszej perspektywy na pierwszym miejscu jest ten film, który no chciałbym tam po sobie zostawić kiedyś.
To jeszcze raz dziękujemy za rozmowę i życzymy wspaniałych następnych projektów.
A naszych słuchaczy zapraszamy na już niedługo na premierę filmu, który na pewno tutaj będziemy oglądać.